od zboru w Sopocie. Organizujemy razem jeden turnus w Stężycy, jeszcze razem z Malborkiem, więc cieszę się, że mogę też was odwiedzić dzisiaj. Już za jakieś 2 tygodnie też będziemy tej stężycowej radości doświadczać tam na miejscu. Natomiast fragment, który na dzisiaj wybrałem, to jest 10 rozdział Dziejów Apostolskich, Piotru Korneliusza. I zanim tam przejdziemy, no to warto bardzo, bardzo skrótowo powiedzieć, co się dzieje w wcześniejszych 9 rozdziałach. Jest to historia w Dziejach Apostolskich przebudzenia. Historia, w której Bóg działa w ponadnaturalny sposób, ewidentnie, gdzie mnóstwo ludzi się nawraca. Najpierw ta Ewangelia jest głoszona w Jerozolimie. Jednego dnia nawraca się 3000 osób. Potem widzimy, jak ta masa szybko zaczyna rosnąć i każdego dnia do tej grupy dołączają kolejni ludzie, również kapłani się nawracają, kolejne osoby. Niedługo potem czytamy o 5000 ludzi, którzy stanowią, samych mężczyzn, którzy stanowią Kościół w Jerozolimie. I wygląda na to, że z jednej strony wszystko dzieje się tak, jak ma się dziać. Jest taki okres rozkwitu Kościoła w jednym miejscu, wszyscy są razem, jest pięknie, spotykają się po domach. Z drugiej strony ta Ewangelia za bardzo nie wychodzi poza Jerozolimę. No i wtedy zaczynają się prześladowania, zaczynają się od śmierci Szczepana. Szczepan jako pierwszy, znany nam z imienia, chrześcijański męczennik, staje się taką osobą, od której, która z jednej strony głosząc Chrystusa doprowadziła Żydów do tego, że chcieli go zabić i go zabili. Z drugiej strony od jego śmierci rozpoczęły się prześladowania, które rozproszyły Kościół. I znowu mogłoby się wydawać, że coś strasznego się wydarzyło w takim sensie, że chrześcijanie odnieśli porażkę, że już ich nie będzie, że w końcu uda się ich zwalczyć. Natomiast okazało się, że ci, którzy zostali rozproszeni, szli i głosili słowo. I w związku z tym, że szli i głosili słowo, tak zresztą, jak dzisiaj widzieliśmy z końcówki Ewangelii Mateusza, że to jest to, co mieli robić. I przez to, że oni to robili, to kolejne osoby dowiadywały się o Chrystusie, już nie tylko w Jerozolimie, ale poza nią. I w tych okolicznościach czytamy też w Dziejach o Filipie, który poszedł do Samarii i w Samarii zaczyna głosić Ewangelię i okazuje się, że Samarytanie się nawracają. Tacy ni to poganie, ni to Żydzi, nie wiadomo do końca, co z nimi zrobić, ale okazuje się, że Duch Święty działa, zbawia ludzi, oni się nawracają i do Jerozolimy, do apostołów dochodzi wiadomość, Samaria się nawróciła, Samaria przyjęła słowo. Jest to jakieś duże wydarzenie. Mamy przebudzenie w Jerozolimie, mamy przebudzenie w Samarii. Przychodzą tam Piotr i Jan, potem wracają stamtąd, głoszą Ewangelię jeszcze w samarytańskich wioskach. Potem Filipa Bóg prowadzi na drogę z Jerozolimy, gdzieś tam idącą dalej nad morze i Filip głosi Ewangelię Etiopczykowi. Etiopczyk się nawraca, jakiś taki człowiek bardzo egzotyczny. Kościół o tym nie wie. My też nie wiemy do końca, czy on był może prozelitą, czy był jakimś takim, kim on właściwie był. Są różne teorie, natomiast wygląda na to, że to był poganin. Ale Kościół jeszcze nie wiedział, że Ewangelia ma być dla pogan. Natomiast Bóg wiedział i ludzie się nawracali. Więc Etiopczyk nawrócony znika gdzieś z kart dziejów. Nie wiemy, co się stało. Możemy się domyślać, że tą Ewangelię zabrał ze sobą w swoje strony. Potem Filip idzie, odbija na północ i w końcu zatrzymuje się w Cezarei. W międzyczasie ten Saul, Szaweł, prześladowca Kościoła, który i w jakiś sposób uczestniczył w śmierci Szczepana i potem był jednym z takich głównych motorów napędowych prześladowań, ten człowiek się nawraca. Jezus objawia mu się w drodze do Damaszku, kiedy on jechał utępić Kościół i okazuje się, że kiedy dojechał, to już był uczniem Chrystusa i zaczął głosić Ewangelię w Damaszku. Po 3 latach musiał stamtąd uciekać, głosił Ewangelię przez chwilę w Jerozolimie, stamtąd też musiał uciekać i udał się do Tarsu w swoje rodzinne strony. I mogłoby się wydawać, że udał się na wakacje, ale z tego, co wiemy o Pawle, z tego, jakie świadectwo charakteru wystawia mu Biblia, no to trudno uwierzyć, żeby w tym czasie nie głosił Ewangelii. To byłoby wbrew jego charakterowi, wbrew jego naturze, wbrew temu, do czego powołał go Chrystus. Więc Bóg działa, kolejne osoby się nawracają. Ewangelia zbliża się niebezpiecznie blisko do pogan a o których Kościół jeszcze nie wie, że mają się nawrócić. I dopiero Kościół dowiaduje się o tym w 10, 11 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy ta Ewangelia dociera. Ale jak oni mieli zrozumieć to? Jak oni mieli zrozumieć, że żeby zostać chrześcijaninem, nie trzeba najpierw stać się Żydem? I żeby być chrześcijaninem, nie trzeba dalej znowu wciąż trwać i wypełniać wszystkiego, co wypełniali Żydzi, przestrzegać tych wszystkich rzeczy, ale można było być poganinem, który po prostu uwierzył Chrystusowi. Właśnie o tym jest ta dzisiejsza historia w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich i zobaczymy w niej, że to, że Ewangelia jest dla pogan, wynika bezpośrednio z Bożego charakteru. To Kościół miał zrozumieć to, że Ewangelia ma być też dla nich, przez to, że lepiej zrozumie, jaki jest Bóg. Więc za chwilę postaram się to pokazać z tego tekstu. Natomiast, no właśnie, Bóg już działa, jeszcze zanim Kościół świadomie zaczyna działać w celu ewangelizacji pogan i wszystko jest gotowe na to, żeby oni się zaczęli nawracać. Więc pomodlę się i przeczytam. Dziś zrobię tak, bo to jest długi fragment, to jest 48 wersetów. Będą dwa takie główne punkty i do każdego przeczytam połowę tego fragmentu. Więc jakbym zapomniał potem przeczytać drugą połowę i zacząłem ją omawiać, to dajcie mi znak. Pomodlę się. Dziękujemy, Panie, że możemy być tutaj. Dziękujemy za Twoje cudowne działanie w historii Kościoła, w historii naszej osobistej, Panie, za to, że możemy być zbawieni tą samą Ewangelią, którą zbawiony był Piotr, Paweł, Korneliusz i wielu innych ludzi na przestrzeni historii. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty działasz i budujesz Twój Kościół tam, gdzie to wydaje się nawet niemożliwe i w sposób, który jest dla nas nie do pojęcia. Ty jednak potrafisz upomnieć się o człowieka i o całe grupy ludzi. Jest to niesamowite i cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć jako Twoje dzieci. Panie, proszę, prowadź nas, przemawiaj do nas przez Twoje słowo, zmieniaj nasze serca. Bądź wywyższony. Amen. I przeczytam Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, wersety 1-23. W Cezarei mieszkał pewien człowiek o imieniu Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on ludowi liczne jałmużny i nieustannie modlił się do Boga. Około 9 godziny dnia zobaczył wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który wszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. Wówczas on, wpatrując się w niego, zapytał z lękiem: co, Panie? Odpowiedział mu: modlitwy i jałmużny Twoje dotarły jako ofiara przed oblicze Boga. Teraz więc poślij ludzi do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem pewnego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Kiedy anioł, który z nim mówił, odszedł, zawołał dwóch swoich domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. Opowiedział im wszystko i posłał ich do Joppy. Następnego dnia, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, Piotr około godziny 6 wszedł na dach, aby się pomodlić. Potem odczuł głód i chciał coś zjeść. Gdy przygotowywali mu posiłek, miał widzenie. Zobaczył niebo otwarte i jakiś zstępujący przedmiot, jakby wielkie płótno, które opuszczano za cztery końce ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta, czworonożne, płazy i ptaki. I usłyszał głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr jednak odpowiedział: o nie, Panie, nigdy jeszcze nie zjadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz drugi oznajmił: nie nazywaj skalanym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to 3 razy i natychmiast ten przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogłoby oznaczać to widzenie, ludzie wysłani przez Korneliusza dopytali się o dom Szymona i stanęli przed bramą. Następnie pytali głośno, czy przebywa tutaj Szymon zwany Piotrem. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, duch powiedział do niego: poszukuję cię 3 ludzi. Wstań więc, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich przysłałem. Piotr zszedł do tych ludzi i powiedział: ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście? A oni odpowiedzieli: setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bojący się Boga, o czym zaświadczyć może cały lud żydowski, otrzymał polecenie od świętego anioła, aby wezwał ciebie do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Wtedy zaprosił ich i ugościł. Gdy następnego dnia wstał, a wyruszył razem z nimi, a niektórzy bracia z Joppy przyłączyli się do niego. To jest pierwsza część naszego tekstu. I tak jak powiedziałem, Kościół miał zrozumieć, że Ewangelia jest dla pogan przez to, że zrozumie lepiej, jaki jest Bóg. I po pierwsze, że zrozumie, że jest to Bóg, który oczyszcza to, co nieczyste. To jest ta pierwsza część, którą przeczytałem. I najpierw widzimy w tym fragmencie, jak zostaje przedstawiony Korneliusz. Nowa postać na kartach dziejów apostolskich, Rzymianin, poganin, dowódca wojskowy, setnik z kohorty zwanej italską. Czyli to był taki człowiek, który był wysoko postawiony. Miał pod sobą niecałą setkę ludzi. Razem z 6 innymi setnikami tworzyli kohortę, czyli taki właśnie duży oddział składający się z niecałych 600 osób. Najstarszy z tych setników, centurionów, obejmował dowództwo nad całą kohortą. Czyli to byli ważni ludzie. To był taki trzon dowódczy rzymskiej armii. Taki setnik dobrze zarabiał. Z tego, co czytałem, 15 razy wyższy miał rząd niż jego, podwładni. Pełnił ważną i odpowiedzialną rolę. Był szanowany. Zwykle był to ktoś, kto musiał sobie zapracować na tą rolę, bo gdyby miał koneksje rodzinne, to byłby w troszkę innym miejscu jeszcze. Natomiast no, ktoś taki szanowany. I szanowany nie tylko z racji pozycji, którą zajmował, ale też z racji tego, jakim był człowiekiem. Cały jego dom bał się Boga razem z nim. To takie nietypowe. Z jednej strony mamy obraz rzymskich żołnierzy, taki historyczny z tamtych czasów, z tamtego miejsca, gdzie oni za bardzo za Żydami nie przepadali, większość z nich. Z drugiej strony część z nich wykazywała jakieś zainteresowanie Bogiem Izraela. No i Korneliusz ewidentnie był taką osobą. Był osobą, która odwróciła się od bałwochwalstwa do Boga Izraela, który, jak wiemy, jest Bogiem, stwórcą nieba i ziemi, wszystkiego, co istnieje, jedynym, prawdziwym, żywym, istniejącym, działającym w świecie Bogiem. I Korneliusz tego Boga szukał i chciał go poznać. I był bogobojny, był pełen bojaźni Bożej, szacunku dla Boga, był pełen miłości do ludu, wśród którego mieszkał, do Izraela. Darzył ich wręcz miłością, można by powiedzieć. Był bardzo hojny wobec nich. Nieustannie się modlił. Czyli taki jest to obraz tego człowieka, który trochę kontrastuje z wyobrażeniem, jakie Żydzi mieli zwykle o poganach. Nie był to taki typowy dla nich poganin, ale był to ktoś taki bardzo szlachetny, prawie że prozelita, choć jeszcze nie. Więc takiego mamy człowieka. On miał swój dom, był bogaty. Co do zasady, żołnierze w czynnej służbie nie mogli zakładać rodzin, nie mogli się żenić. Przymykano oczy na nieformalne związki, ale mieli tacy dowódcy swoje domy, w których mieszkali też ich krewni, żołnierze. Niżsi rangą od nich mieszkała ich służba, niewolnicy, więc nie wiemy ostatecznie, czy to jest taka rodzina, tak jak my to dzisiaj rozumiemy, ale no miał swój dom, który utrzymywał. I mówię o tym wszystkim między innymi dlatego, że jest bardzo duży kontrast między Korneliuszem a Piotrem, tak patrząc z boku i patrząc z perspektywy Żydów, że tutaj jest on nieczysty poganin, chociaż tak naprawdę widzimy świadectwo jego charakteru, ale też z perspektywy Rzymian, że Korneliusz a Piotr to są dwa różne światy. Korneliusz był wysoko postawionym Rzymianinem, Piotr był Żydem z niskich warstw społecznych, był rybakiem. I nawet jeżeli teraz na tym etapie życia wokół niego gromadzili się inni ludzie, chrześcijanie, dla Rzymian to nie było do końca zrozumiałe, co tam się działo, to wciąż jest pewna różnica w pozycji takiej społecznej między Korneliuszem a Piotrem. Mówię o tym, bo to będzie ważne, jak widzimy, jak przebiega ich potem spotkanie. Ale wracając do tego, co dzieje się tutaj w tekście po kolei, Korneliusz ma widzenie. Bóg przemawia do niego przez anioła, czy anioł do niego przemawia, może tak. W każdym razie jest to widzenie. I mówi mu, że jego te szlachetne postępowanie zostało zauważone przez Boga. Jego modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga. Bóg to rozpoznał i w jakiś sposób uznał. I z jednej strony bardzo mocno bym się upierał przy tym, że nie zapracował sobie swoimi uczynkami na Boże uznanie i na to, żeby akurat do niego trafiła Ewangelia i żeby akurat on był zbawiony. A z drugiej strony widzimy na kartach i Starego, i Nowego Testamentu, że to, jak ludzie postępują, nie jest Bogu obojętne. Że reaguje i w pozytywny sposób Bóg i też sądzi, kiedy ludzie pogrążają się w grzechu. Więc z jednej strony bym się bardzo mocno upierał przy tym, że Korneliusz, tak jak nikt z nas, nie zasłużył sobie na to, żeby dotarła do niego Ewangelia, a z drugiej strony Bóg widział jego szlachetne czyny, widział to, że one były wyrazem pragnienia jego serca, żeby poznać Boga, Stwórcę, i być mu posłusznym i oddanym, i wybiera go, żeby był pierwszym takim poganinem, o którym Kościół się dowie, który przyjął wiarę. Więc każe mu posłać po Szymona Piotra, który mieszka u Szymona Garbarza w Joppie. Tam też miało miejsce przebudzenie, w którym Piotr uczestniczył. No i on, kiedy tylko usłyszał to polecenie, no to zwołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza i wysłał ich do Joppy. No i tak jak Korneliusz miał widzenie, tak samo Piotr ma widzenie. Kolejne tutaj rzeczy, które się dzieją, które są opisane, to jest Piotr, który się modli, wchodzi na dach, żeby się pomodlić, potem robi się głodny. Zakładam, że też zbliża się jakaś pora jedzenia, on chce coś zjeść, przygotowują mu posiłek i w takim momencie, kiedy nie wiem, czy on dalej się modli, ale już widać, że myśli mocno o tym jedzeniu, jedzenie zstępuje z nieba. Tak na płachcie od Boga z nieba. To jest widzenie oczywiście, ale jest w tym coś takiego, jestem głodny, a Bóg przemawia do mnie, pokazuje mi tutaj jakąś paczkę, która do mnie przychodzi z nieba. Ja będę mógł ją zaraz otworzyć i zjeść, ale kiedy patrzę do środka, okazuje się, że tam są rzeczy, które są nieczyste. Czytamy, że tam zeszło jakby wielkie płótno, były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy, ptaki, takie rzeczy, których Piotr jako Żyd miał nie jeść. I to nie dlatego, że to Żydzi sobie wymyślili, ale dlatego, że Bóg im tak wyraźnie powiedział w Starym Testamencie. Mieli tych rzeczy nie jeść, a jednak Bóg mówi, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr jest bardzo skonsternowany tym widzeniem, nie wie do końca, co z tym zrobić. Odpowiada, no, ale Panie, ja przecież nigdy jeszcze się nie skalałem tym, co nieczyste. Nigdy jeszcze tego nie zrobiłem i teraz chyba też nie powinienem. Bóg nie karci go za jego odpowiedź, ale używa tej sceny, żeby mu coś pokazać. I odpowiada na tą jego obiekcję Bóg słowami, tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane czy nieczyste. To nie jest tak, że skoro Bóg czegoś zakazał i de facto uczynił to nieczystym, to nie może tego uczynić czystym. To Bóg jest prawodawcą, to Bóg ma prawo tym rozporządzać i to Bóg ma moc, nawet żeby z tego, co jest nieczyste, zrobić coś, co jest czystego. I teraz to wszystko nie służy temu, żeby Piotr nagle zaczął jeść płazy, tylko żeby zrozumiał coś więcej. Jak widzimy w całej tej historii, zrozumiał coś więcej o Bogu, a równocześnie jak to, co zrozumie o Bogu, odnosi się do tego, jak on ma patrzeć na innych ludzi. Więc ma zrozumieć, że jego Bóg, ten Bóg, któremu służy, któremu wierzy, jest Bogiem, który oczyszcza to, co nieczyste. I jest to ważna lekcja też dla nas, do której za chwilę przejdziemy. Ale właśnie, Piotr jeszcze się zastanawia, co z tym widzeniem zrobić, co mogłoby to oznaczać. Przychodzą znowu w tym samym praktycznie momencie ci ludzie posłani przez Korneliusza, więc widać, jak to Bóg cudownie zaaranżował, żeby te rzeczy miały miejsce praktycznie natychmiast. Duch Święty przemawia do Piotra, idź z nimi, ja ich posłałem, to jest ode mnie, zrób to, co cię proszą. Więc Piotr do nich schodzi, wysłuchuje, z jaką sprawą przyszli. Oni mówią, że setnik Korneliusz, znowu świadectwo charakteru Korneliusza, sprawiedliwy, bojących się Boga, może o tym zaświadczyć cały lud żydowski, otrzymał polecenie od anioła, żeby wezwał ciebie do swojego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Jaka to jest idealna sytuacja ewangelizacyjna. Chcielibyśmy mieć takie sytuacje jak najczęściej. Przyjdź do mnie do domu, bo chcę wysłuchać tego, co masz mi do powiedzenia o Jezusie. Niesamowite. A równocześnie ma znaczenie to, kto go o to prosi. Bo dla nich, dla chrześcijan, którzy byli Żydami z pochodzenia, oni jeszcze nie wiedzieli do końca, że poganin może tak po prostu się nawrócić i tak po prostu iść za Jezusem. Więc jakaś rewolucja następuje w myśleniu Piotra, którą Bóg przygotował, a przez niego też w myśleniu całego Kościoła. I potem on z nimi wyruszy. I zanim przejdziemy właśnie do drugiej części tekstu, też taka jedna myśl, która odnosi się do nas tak bezpośrednio. My mamy pewne tendencje do tego, żeby patrzeć na różne rzeczy, osoby, na samych siebie nawet, jak na nieczyste. Czy traktujesz, takie pytanie chciałbym Tobie zadać, czy traktujesz czasem innych, choćby w swoim sercu, jak nieczystych i wstrętnych? Jak ludzi, do których Boża miłość nie dosięga, z którymi nie wypada Ci usiąść do stołu, podać im ręki, zapytać się, jak się mają? Czy może zrobisz to wszystko, ale jednak z pewnym wstrętem w sobie, myśląc o tych osobach? Czy to, co mówię, przywołuje w tobie jakieś wspomnienie albo wyobrażenie jakiejś osoby, grupy ludzi, jakiejś grupy społecznej może, którą widzimy w mediach i która nas irytuje? Czy traktujesz czasem innych jak nieczystych i wstrętnych? Bo ta lekcja, którą tutaj odbiera Piotr, zaczyna się od tego, żeby nie nazywał skalanym tego, co Bóg oczyścił. Ale to oznacza też, że to, co uważasz za skalane, Bóg może oczyścić. Tego, którego uważasz za skalanego, Bóg może oczyścić, może przemienić jego życie. Może jeszcze to nie miało miejsca w jego życiu, ale nie myśl tylko w tych kategoriach: o, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, nie chcę się ciebie dotknąć, jesteś dla mnie jak ten poganin dla Żyda, bo Bóg może wejść w życie w tej osoby i może to zrobić przez ciebie. A z drugiej strony, czy patrzysz czasem na samego siebie albo na samą siebie jak na osobę, która jest właśnie taka wstrętna, odczuwając pewien wstręt do swojej osoby, jak osobę, która: tak, jestem zbawiony czy zbawiona z łaski przez wiarę, Bóg mnie przyjmie na końcu drogi, ale to, jak moje chrześcijańskie życie wygląda dzisiaj, to jak mi nie wychodzi, ten ciężar takiego grzeszności, który w sobie niosę, że coś jest ze mną na tyle nie tak, że jestem wstrętny czy wstrętna, że Bóg na mnie patrzy i trochę się z takim obrzydzeniem, ale no tak, Jezus zapłacił, więc muszę tą osobę też przyjąć do nieba na końcu drogi. Czy patrzysz w ten sposób? Bo nie powinniśmy w ten sposób patrzeć na siebie, bo Bóg nas oczyścił. Bo to, co skalane, Bóg oczyszcza, a to, co Bóg oczyścił, nie nazywaj skalanym. Więc przez wiarę musisz zaufać, wszyscy musimy zaufać, że rzeczywiście Bóg to, co powiedział, to realizuje, to, co powiedział, to ma na myśli i rzeczywiście jest Bogiem, który oczyszcza, który to piętno z nas zdejmuje. Mamy swoje grzechy, mamy swoje słabości, mamy doświadczenia, które się za nami ciągną, ale nie jesteśmy skalani, tylko jeżeli uwierzyliśmy Chrystusowi, jesteśmy święci sprawiedliwością Chrystusa, która jest nam przypisana. Nie jesteśmy odrzuceni, ale zaakceptowani i pokochani. Więc uszanuj przez wiarę to, jak daleko idąca i absolutna była ofiara Jezusa na krzyżu za twoje grzechy. W 1 Koryntian 6, 9-11 czytamy: czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani ci, którzy współżyją z mężczyznami, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Boga. A takimi właśnie byli niektórzy z was. Ale zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga. Tacy byliśmy? Takie rzeczy wciąż mogą w jakiś sposób przejawiać się w naszym życiu, jak tam są opisane. W niektórych z nich możemy wciąż się potykać, ale ten stan, w którym jesteśmy, to jest stan, w którym Bóg mówi, że jesteśmy obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni. Musimy nauczyć się myśleć o sobie w ten sposób. Nie dlatego, żeby to było dla nas przepustką do robienia czegokolwiek, ale dlatego, żebyśmy żyli w tym przekonaniu i poczuciu, że zawsze możemy zbliżyć się do Boga, bo przyjął nas do siebie przez krew Chrystusa. Skoro Jego Syn zapłacił, to zapłacił. Skoro Jego krew oczyszcza, to oczyszcza. A tego, co oczyścił, nie nazywaj skalanym, nawet samego siebie. Idąc dalej, przeczytam dalszą część tego tekstu od 24 wersetu. Nazajutrz wszedł do Cezarei, Korneliusz natomiast ich oczekiwał. Zwołał swoich krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, upadł do nóg i oddał pokłon. Piotr jednak podniósł go i powiedział: wstań, ja też jestem człowiekiem. Rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zebranych. Przemówił więc do nich: wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg pokazał mi, że nie wolno żadnego człowieka nazywać skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Pytam jednak, dlaczego mnie wezwaliście? Korneliusz odpowiedział: 4 dni temu, gdy o godzinie 9 modliłem się w swoim domu, stanął przede mną mężczyzna w lśniącej szacie i powiedział: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i twoje jałmużny zostały wspomniane przed Bogiem. Poślij więc do Joppy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona Garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłałem do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. Teraz wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan tobie polecił. Wtedy Piotr przemówił: przekonuję się naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie jest mu miły ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał słowo synom Izraela, głosząc dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkich. Wiecie, co się stało w całej Judei, poczynając od Galilei po chrzcie, który głosił Jan, że Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, ponieważ Bóg był z nim. My jesteśmy świadkami wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zgładzili przez ukrzyżowanie. Bóg wskrzesił go 3. dnia i pozwolił mu się ukazać, nie całemu ludowi, ale świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Rozkazał nam też ogłosić ludowi i dać świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego uwierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. Zdumieli się wówczas wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy Piotr powiedział: czy może ktoś odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego, tak jak my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Potem poprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Więc tak się ta historia rozwija. I tak jak mówiłem, Kościół musiał zrozumieć, żeby zrozumieć, że Ewangelia jest dla pogan, musiał zrozumieć, jaki jest Bóg. Musiał jeszcze trochę lepiej zrozumieć. Więc po pierwsze zrozumieć, że Bóg oczyszcza to, co jest skalane, a po drugie, że Bóg przyjmuje odrzuconych. To są podobne myśli, ale będę ją rozwijał. Więc Bóg przyjmuje odrzuconych. Jest to Bóg, który przyjmuje odrzuconych. Jest to Bóg, który szuka tego, co zgubione, który upomina się o to, który jest w stanie i jest gotowy i chętny, żeby zaakceptować tych, którzy są słabi, którzy w naszych oczach są odrzuceni, z którymi właśnie nie chcielibyśmy mieć nic wspólnego i tak dalej, którzy się nie nadają, a jednak Bóg przyjmuje odrzuconych. I wcześniej, kiedy ci ludzie od Korneliusza przybyli do Piotra, Piotr zaprosił ich i przenocował i zjedli nawet razem posiłek. Już to samo w sobie łamało pewne schematy, które praktykowali Żydzi, bo oni uważali nie tylko, że nie wypada wejść do domu poganina, nie wypada, to mało powiedziane, że pobożny Żyd nie powinien wejść do domu poganina, żeby niechcący nie uczestniczyć w bałwochwalstwie, które na pewno w tym domu ma miejsce. Nie powinien jeść jedzenia danego mu przez poganina, bo mogło to być jedzenie ofiarowane bożkom, ale nawet nie powinien w swoim domu gościć poganina, czy spędzać z nim czas gdzieś tak socjalnie na zewnątrz, bo to było traktowane jako złe towarzystwo. takie towarzystwo, które korumpuje, takie jak towarzystwo ze złodziejami, pijakami, tak na tym poziomie oni na to patrzyli. Więc już Piotr pierwszą lekcję odebrał, co widzimy przez to, że zaprasza ich do stołu, ale dalej teraz idzie za nimi i wchodzi do domu pogańskiego, rzymskiego setnika, który był bogobojnym człowiekiem, o czym my wiemy, ale wciąż z perspektywy Żydów to było łamanie pewnych schematów i przyzwyczajeń, które oni mieli i wymagało Bożego działania, żeby im to pokazać. Więc wchodzą do tego domu Korneliusza. Tam już są zgromadzeni ludzie, są gotowi, żeby ich wysłuchać. Więc nie tylko Korneliusz mówi, przyjdź do mnie i powiedz mi, ale jeszcze zaprasza wszystkich swoich bliskich. Zaprasza tych ludzi, z którymi miał coś wspólnego, którzy byli zainteresowani Bogiem, żeby mogli wspólnie, razem wysłuchać tego, co ten Piotr ma im do powiedzenia. Więc Piotr, kiedy przychodzi, mówi, wiecie, że zabronione jest Żydowi przebywać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego, lecz Bóg pokazał mi, że nie wolno żadnego człowieka nazywać skalanym lub nieczystym. To, o czym mówiliśmy do tej pory. Dlatego wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Pytam jednak, dlaczego mnie wezwaliście? Korneliusz odpowiedział, opowiedział to swoje widzenie i kończy to słowami, 33 werset, teraz wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan Tobie polecił. Jesteśmy gotowi, tylko nam powiedz. Bóg przygotował drogę, my tutaj jesteśmy, żeby słuchać, zgromadziliśmy się, jesteśmy świadomi tego, że stoimy przed Bogiem i że to, co nam powiesz, będzie prawdą, tylko nam powiedz. Bardzo bym chciał, żeby takie sytuacje zdarzały się częściej. Ale właśnie, więc jesteśmy tutaj i widzimy, że no, sam Piotr to podkreśla, że dla niego poganin był kimś odrzuconym, dla jego narodu, kimś, z kim nie chcieli mieć nic wspólnego, kto zresztą z ich perspektywy bezprawnie był jeszcze na ich ziemiach, okupywał je jako Rzymianin, ale tych ludzi, których oni by odrzucili ze względu na to, że nie byli Żydami, że byli, nie byli z ich narodu, tych jednak ludzi Bóg sprowadził, przygotował ich serca, usadził, moglibyśmy powiedzieć, wręcz na kanapie, gotowych, żeby słuchać. Tylko nam powiedz. Więc niesamowicie Bóg działa i inicjuje to, co ma miejsce. Historyczny moment, w którym poganie po raz pierwszy oficjalnie dołączają do Kościoła. I Piotr zaczyna im głosić. Głosi w taki sposób podobny, jak głosił do Żydów. Widać, że to było to co robił częściej, ale mówi takie kluczowe rzeczy, które widzimy w dziejach, jak głoszą Ewangelię, które zwykle padają, czyli mówi o Jezusie przede wszystkim, ale mówi też, znowu podkreśla, przekonuje się naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie jest mu miły ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Ten, którego my byśmy odrzucili, to Bóg nie patrzy na to, do jakiego narodu należy, ale co jest w jego sercu. Więc przyjmuje odrzuconych. I posłał słowo prawdy ten Bóg, posłał słowo synom Izraela, głosząc dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich. Piotr mówi do Rzymian, którzy byli winni posłuszeństwo i cześć cesarzowi, że Jezus jest Panem wszystkich, że słowo o dobrej nowinie o pokoju zostało przekazane nie gdzieś tam u nich w centrali w Rzymie, ale im w Izraelu, Żydom i teraz oni mogą im o tym opowiedzieć dzięki temu. Więc jest to o Jezusie Chrystusie, Panu wszystkich, który był w Judei, w Galilei, który po chrzcie Jana w mocy Ducha Świętego szedł, dobrze czynił, dokonywał cudów, uzdrawiał wszystkich, pokonywał diabła, Bóg był z nim. Generalnie mamy tu obraz Jezusa, który czyni dobro, w którym nie ma żadnego, przeciwko któremu nie ma żadnego zarzutu, który przyszedł w mocy Bożej, przyszedł od Boga, żeby dokonać czegoś wspaniałego. My jesteśmy świadkami tego, co On robił, kiedy tutaj był. I do tej pory, gdybyśmy słuchali, no to jest to historia takiego zwycięstwa, z którym wszyscy się zgodzą. Przyszedł, dobrze czynił, ma świadków, ale dalej Jego to zgładzili przez ukrzyżowanie. I teraz jak to jest, że siedzi grupa Rzymian, rzymskich żołnierzy, jakichś też osób spokrewnionych z nimi, czy sług, niewolników. I oni słuchają o tym i mają nawrócić się do kogoś, uwierzyć komuś, kto został ukrzyżowany, który zginął haniebną śmiercią, którą oni mieli dla najgorszych przestępców. No właśnie tak, że to była po pierwsze prawda, po drugie Bóg pokazał im to w nadprzyrodzony sposób, że to jest prawda przez posłanie anioła, ale też 40 werset. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu się ukazać. Ten, który zginął na krzyżu, którego odrzucili Żydzi, którego egzekucję zrealizowali Rzymianie w sposób właśnie taki haniebny, on śmierć pokonał. Ta śmierć nie zatrzymała go w grobie. Krzyż nie był w stanie go zgładzić w taki sposób, żeby on już nie powstał i wrócił. A on zmartwychwstał, ukazał się swoim uczniom. W liście do Koryntian czytamy, że tych uczniów było sporo, którym się pokazał. W Dziejach Apostolskich czytamy, że ukazywał się przez 40 dni, ale mamy ludzi, których życie zostało całkowicie przemienione. Mamy Piotra, który nie ma nic do zyskania przez to, że idzie do Cezarei opowiadać o Jezusie. Mógł stracić życie, a jednak oni wszyscy świadczą o tym, że Chrystus nie tylko umarł, ale też zmartwychwstał. I że posłał ich, żeby głosili i składali o nim świadectwo, że on jest sędzią żywych i umarłych, że w nim wypełniły się proroctwa i że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. To jest sedno tego przesłania. Tak Jezus zginął, choć czynił dobrze, zmartwychwstał, posłał nas, żebyśmy o tym głosili i żebyśmy głosili, że przez jego imię można otrzymać odpuszczenie grzechów. W jaki sposób? Przez wiarę. Przez wiarę i nic więcej. Nie przez wiarę i bycie Żydem, nie przez wiarę i wykonanie jakiegoś obrzędu, nie przez wiarę i zapracowanie sobie, ale po prostu przez wiarę w Jezusa. Każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. A kto nie wierzy? No to mamy przypomnienie, że jest sędzią żywych i umarłych. Skoro ten, którego oni przybili do krzyża, jest sędzią żywych i umarłych, to lepiej już teraz zapytać o warunki pokoju. I dzięki Bogu te warunki pokoju są dostępne. Jest nimi tylko i wyłącznie wiara, przyjęcie tego, co Bóg już dla nich przygotował przez wiarę. Więc oni tego słuchają i znowu pierwszy raz o tym słyszą w taki sposób. I jest to całkowicie kontrkulturowe dla nich. To nie powinno mieć miejsca, że oni odpowiedzą na to w jakiś sposób inny niż szemraniem, a jednak Bóg przygotował drogę, Bóg posłał do nich Piotra, Bóg przemienił ich serca i kiedy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki i okazało się, że mówią językami, że wielbią Boga, że ci ludzie poganie uwierzyli, czego wyrazem były te rzeczy i są chrześcijanami, są uczniami Jezusa, że im zostało dane to samo, co zostało dane Żydom, którzy uwierzyli. Więc widząc to wszystko, Piotr mówi, czy może ktoś odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego, tak jak my? Odpowiedź jest oczywista, nie może. Nie ma takiej możliwości. Bóg sam wybrał, Bóg sam zdecydował, Bóg sam objawił swój charakter i pokazał, że przyjmuje to, co odrzucone. Przyjmuje to, co się nie nadaje. Przyjmuje to, na co patrzymy jako na gorsze, na co oni na pewno patrzyli jako Żydzi, jako na gorsze i udziela im tych samych darów. Tego samego zbawienia, tej samej wiary, tej samej przemiany życia. Oczywiście mógłbym się rozwodzić teraz na temat języków, innych takich rzeczy, natomiast ani tekst nie kładzie nacisku na tym, że to języki są tutaj jakieś bardzo istotne, ale mamy ludzi, którzy się nawrócili, ich nawrócenie jest ewidentne dla chrześcijan pochodzenia żydowskiego, odpowiadają na to, pozwalając im się ochrzcić i w ten sposób oficjalnie do kościoła dołączają poganie. Nawet poprosili Piotra, żeby został u nich kilka dni, co teraz okazuje się nie jest najmniejszym problemem dla apostoła, bo już wie, że Bóg oczyszcza to, co skalane, że szuka tych, którzy są odrzuceni. I tak jak powiedziałem na koniec, jest to podobna myśl i to, że Bóg oczyszcza skalanych i przyjmuje odrzuconych, ale jedno zastosowanie takie dla nas, wywodzące się z tej drugiej myśli, jeśli czujesz, że nie pasujesz, jeżeli doświadczasz pogardy, odrzucenia z którejś strony, czy będzie to rodzina, czy jakieś środowisko, w którym funkcjonujesz, czy może czytasz za dużo mediów społecznościowych albo jakieś wiadomości i czujesz, że do końca ten świat za bardzo ciebie nie chce w nim jako chrześcijanina, to pamiętaj, że nasz Bóg przyjmuje odrzuconych. Takim jest Bogiem, taki jest z natury. Jeżeli o wiele zbyt często słyszysz i samemu zaczynasz myśleć o sobie, że nie ma gdzieś dla ciebie miejsca, że się nie nadajesz, że nie dasz rady, że nic z ciebie nie będzie, to zaufaj Bogu, który znajduje i przyjmuje odrzuconych. W oczach ludzi, we własnych oczach możesz być wyrzutkiem, do niczego się nie nadawać, ale Bóg nie szuka tych, którzy są cenieni przez innych, nie szuka tych, którzy są silni, popularni, którzy już są święci i doskonali, ale szuka tego, co słabe, złamane i gotowe się przed Nim uniżyć. Zaufaj Bogu, który znajduje i przyjmuje odrzuconych. Do pewnego stopnia cały Kościół, wszyscy, którzy wyznają Chrystusa, są odrzuceni w tym świecie. Nie wpasujemy się do końca nigdy. A jeżeli się wpasujemy tak całkowicie, to jest to raczej jakiś taki znak ostrzegawczy dla nas. Ale Bóg upomina się o tych i szuka tych, którzy nie pasują, którzy są odrzuceni. Więc nie myśl, że dla ciebie jest jakiś inny Bóg, jakaś inna Ewangelia, że dla pozostałych jest łaska, a dla ciebie jej brakuje. Jeżeli wierzysz Chrystusowi, jeżeli jest twoim Panem, jeżeli przemienił twoje życie, to masz kochającego Boga, który jest i chce być twoim Ojcem. Nawet kiedy inni ludzie nam nie okazują takiej samej miłości. Więc to taka ostatnia rzecz, która chciałbym, żeby z nami została. Mamy Boga, który znajduje odrzuconych i przyjmuje ich do siebie. I widzimy to w Bożej postawie wobec pogan, ale taką samą Bóg ma postawę wobec nas dzisiaj, którzy już przeszliśmy tą drogę. Jest dla nas oczywiste, że Ewangelia jest też dla ludzi pochodzenia pogańskiego, a jednak różnych rzeczy doświadczamy w tym życiu. Więc możemy odetchnąć z ulgą. Bóg jest dobry, jest kochający i wychodzi do tych, którzy są słabi. A my jesteśmy tacy. Więc na tym zakończę, pomodlę się.